To Paryż RFI. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, studio nasi realizatorzy Agnieszka Piedel i technik Julien. Serdecznie Państwa witamy w niedzielę 9 sierpnia. Po dzienniku, do którego przyłożyła ręki Agnieszka Kumor, nadamy przegląd francuskich tygodników pióra Anny Rzeczyckiej, magazyn Polska we Francji Anny Bernhardt, a w nim ciekawy wywiad z Piotrem Topiłko, neurobiologiem pracującym w Paryżu. Poza tym z archiwum RFI przypomnimy rozmowę Agnieszki Kumor z Nelą Rubinstein, wdową po Wielkim Arturze. I na koniec przed mikrofon wróci jeszcze Anna Bernhardt z felietonem techniczno-naukowym z cyklu Eureka. A na wstępie pełne wydanie dziennika Radio France International. Szef Biura Politycznego Strażników Rewolucji Gwardii Pretoriańskiej reżimu w Iranie zażądał osądzenia i ukarania byłego prezydenta Mohammada Khatamiego oraz dwóch kandydatów opozycji, Mir Hosseina Musawiego i Mehdiego Karubiego, za rolę, jaką odegrali w ruchu kontestacji po wyborach prezydenckich. Jadwollah Dżałani wyraził przekonanie, że w Iranie zawiązany został spisek w celu przeprowadzenia aksamitnej rewolucji i obalenia systemu. Również generał Masud Jazayeri, zastępca szefa sztabu do spraw kultury i propagandy, zażądał podjęcia kroków przeciwko podżegaczom i szefom spisku, nie wymieniając jednak ich nazwisk. Prasa konserwatywna w Iranie bierze w niedzielę na muszkę zachodnie stolice na czele z Londynem i Paryżem, oskarżając je o zdalne sterowanie ruchem kontestacji. Ambasada brytyjska, kwatera główna zamachu stanu, trąbi z pierwszej strony rządowy dziennik w Teheranie, stwierdzając, że brytyjscy dyplomaci uczestniczyli w demonstracjach i rozruchach. Na dowód gazeta zamieszcza zdjęcie Hosseina Rassama, Irańczyka będącego głównym doradcą politycznym ambasady Wielkiej Brytanii, który odpowiadał w sobotę przed Trybunałem Rewolucyjnym w Teheranie za szpiegostwo, co Londyn uznał natychmiast za niedopuszczalne. Wiele gazet irańskich zamieściło też w niedzielę fotografię innej oskarżonej z tego procesu, 24-letniej francuski Clotilde Reis, która w sobotę okazała przed sądem skruchę, prosząc naród irański o wybaczenie. Młoda lektorka języka francuskiego na Uniwersytecie w Ispahanie, zatrzymana na lotnisku, gdy opuścić chciała Iran, oskarżona została o szpiegostwo na rzecz francuskiego rządu i podżeganie do manifestacji. Dowodem szpiegostwa miał być zredagowany przez nią króciutki jednostronicowy raport o sytuacji w Ispahanie, przekazany szefowi Instytutu Iranistyki, francuskiej instytucji kulturalnej. Minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner w imieniu Francji zażądał w niedzielę bezzwłocznego uwolnienia Clotilde Reis, stwierdzając, że nie jest ona winna czegokolwiek. Dyrektor ponurej sławy więzienia w Kahrizak na południu Iranu, zamkniętego w lipcu z polecenia Ayatollaha Chamenei, stracił posadę i wylądował w areszcie. Wiąże to się ze śmiercią co najmniej trzech osób zatrzymanych podczas manifestacji po wyborach. Do aresztu trafiło też trzech policjantów oskarżonych o bicie więźniów, informuje irańska agencja IRNA, cytując szefa policji Ahmadiego Mokadama. Ten ostatni potwierdził również wedle agencji, że niektórzy z więźniów byli tam torturowani.
Palestyńscy delegaci zgromadzeni w Betlejem na pierwszym od 20 lat kongresie w Fatah przygotowywali się w niedzielę do wyboru swych władz centralnych. W ich wyniku okaże się, czy partia zdolna jest odnowić swoje kadry rządzące i dopuścić do kluczowych decyzji młodą kadrę. 74-letni Mahmud Abbas został w sobotę jednogłośnie ponownie wybrany na przewodniczącego Fatah, ruchu założonego 44 lata temu przez Yassera Arafata, zmarłego w roku 2004, po którym Abbas przejął kierownictwo. Umiarkowany Abbas chce jednak wprowadzić w szeregi władz nowych działaczy zdolnych popchnąć proces pokojowy z miejsca. Na historycznym ruchu ciążą oskarżenia o korupcję, miotają nim wewnętrzne spory, o czym najlepiej świadczyła przegrana wobec radykalnego Hamasu w wyborach 2006 roku. Podział ruchu palestyńskiego paraliżuje proces pokojowy i rozmowy z Izraelem, których broni Fatah i przeciwko którym występuje Hamas. Przypominamy nasze zaangażowanie po stronie sprawiedliwego pokoju i nasze wysiłki zmierzające do jego osiągnięcia, ale nie odrzucamy żadnej z opcji i wierzymy, że opór pod wszelką postacią jest prawem ludów okupowanych wobec okupanta. Czytamy w deklaracji przyjętej w niedzielę przez kongres Fatah. W dalszej części tego tekstu czytamy: Fatah wierny jest swoim męczennikom i wyraża swe przywiązanie do praworządnych postulatów narodu palestyńskiego, wyzwolenia terytoriów i Jerozolimy, likwidacji osad żydowskich i powrotu uchodźców. W deklaracji jeszcze jest i ten zapis: odmawiamy uznania państwa Izrael w obronie praw uchodźców palestyńskich, jak i Palestyńczyków mieszkających po drugiej stronie zielonej linii. Chodzi o 1 300 000 Arabów będących obywatelami Izraela. 2355 delegatów obecnych w Betlejem miało wybrać w niedzielę spośród 96 zgłoszonych kandydatów, w tym 6 kobiet, 21 członków Komitetu Centralnego, który jest władzą wykonawczą partii. 617 kandydatów, w tym 50 kobiet, ubiega się o 80 miejsc w 128-osobowej Radzie Rewolucyjnej. Głosowanie potrwa z pewnością kilka godzin i ich wyniki nie będą znane przed upływem 24 godzin od zakończenia głosowania. Hamas, który od połowy czerwca 2007 roku kontroluje całą strefę Gazy, uniemożliwił 300 delegatom Fatah wyjazd na kongres do Betlejem, mieszczącego się na zachodnim brzegu Jordanu. Poinformowali oni, że będą głosować przez telefon lub za pomocą internetu. Waga tego historycznego kongresu jest nie do przecenienia, komentują Ali Swafta i Mohamed Asadi na łamach AFP. Chodzi o zastąpienie starej gwardii przez nową krew, czyli młode pokolenie reformatorów. Stary weteran Fatah, wieloletni członek partii, Sami Musalam, jest pesymistą, jeśli chodzi o możliwość odmłodzenia kadr Komitetu Centralnego. Większe szanse widzi on w napływie młodych kadr do Rady Rewolucyjnej, czyli gremium ustawodawczego partii. Izraelski minister obrony Ehud Barak, stwierdzając z ubolewaniem, że Fatah odwołał się w swej deklaracji końcowej do antyizraelskiej retoryki, wezwał Mahmuda Abbasa do silniejszego zaangażowania po stronie globalnego rozwiązania pokojowego pod auspicjami amerykańskiego prezydenta Baracka Obamy.
Izraelczycy tymczasem opowiadają się w większości za dalszą kolonizacją wschodniej Jerozolimy i zasadniczo przyklaskują polityce zagranicznej obecnego premiera Benjamina Netanyahu. Wedle sondażu przeprowadzonego przez Uniwersytet w Tel Awiwie 60% respondentów jest za dalszą rozbudową żydowskich osiedli we wschodniej Jerozolimie i tyleż samo Izraelczyków wspiera twardą postawę premiera wobec amerykańskich żądań dotyczących zamrożenia osadnictwa na zachodnim brzegu. Netanyahu ze swej strony oświadczył w niedzielę, że jednostronne wycofanie się przez Izrael ze strefy Gazy było błędem, który więcej się nie powtórzy, gdyż nie przyniosło to ani pokoju, ani bezpieczeństwa. Z Paryża słuchają państwo dziennika RFI. Kolejna bomba wybuchła na Majorce, tym razem podłożona w jednej z restauracji w Palmie, stolicy hiszpańskiej wyspy. Szczęśliwie nikt nie został ranny, gdyż lokal został ewakuowany po telefonie od anonimowego rozmówcy, podającego się za członka baskijskiej ETA. 30 lipca od wybuchu samochodu pułapki zginęło na Majorce dwóch policjantów z Gwardii Cywilnej. W niedzielę organizacja baskijskich separatystów przyznała się do przeprowadzenia wszystkich trzech zamachów dokonanych w ostatnich dwóch miesiącach przy pomocy samochodów pułapek. W komunikacie zamieszczonym w baskijskim dzienniku Gara bojownicy ETA uzasadniają te ataki i zapowiadają dalsze: na wycelowaną w nas broń odpowiadamy bronią, piszą. Ambasada Francji w Nouakchott, stolicy Mauretanii, była w sobotę celem zamachu samobójczego, pierwszego w tej byłej francuskiej kolonii. Młody terrorysta wysadził się w powietrze nieopodal budynku. W eksplozji rannych zostało lekko dwóch francuskich żandarmów oraz Mauretanka. Według źródeł policyjnych zamachowiec został zidentyfikowany jako 22-letni Mauretańczyk należący do ruchu dżihadystów. Francja potępiła zamach i zapewniła nowe władze o swej solidarności z deklarowaną przez nie wolą zwalczania terroryzmu. 3 dni wcześniej zaprzysiężony został na urząd szefa państwa Mohamed Uld Abd El Aziz, który rok wcześniej obalił był pierwszego demokratycznie wybranego prezydenta Mauretanii. Przeprowadzone w lipcu wybory opozycja uznała za sfałszowane, ale Paryż uznał nowego prezydenta. Nie ma wciąż stuprocentowej pewności, czy szef pakistańskich talibów, Baitullah Mehsud, został faktycznie zabity przez amerykańskiego drona w Waziristanie. Zarówno Waszyngton, jak i Islamabad są o tym przekonane. Natomiast Nur Said, zastępca Mehsuda, zapewnia, iż wódz nadal żyje i że potwierdzi to wkrótce nagranie wideo. Wiadomość o śmierci Baitullaha Mehsuda znajduje niemniej swego rodzaju pośrednie potwierdzenie w doniesieniach o krwawych porażkach rachunkach w południowym Waziristanie między dwoma dowódcami talibów pretendującymi do sukcesji po Mehsudzie. Według szefa pakistańskiego MSW w walkach zginąć miał jeden z rywali. Rywalizujący o ster na Madagaskarze Mark Ravalomanana i Andry Rajoelina porozumieli się co do podziału władzy i obiecali rozpisać nowe wybory przed końcem 2010 roku. Porozumienie podpisane minionej nocy w Maputo, stolicy Mozambiku, przez przedstawicieli głównych partii politycznych Madagaskaru kładzie kres wielomiesięcznemu kryzysowi politycznemu. Po protestach i zamieszkach, w których zginęło na wyspie ponad 100 osób, 17 marca Ravalomanana odsunięty został od władzy, a lider opozycji Andry Rajoelina dzięki poparciu armii zdołał przejąć urząd prezydenta. Nie ustalono jeszcze jednak w szczegółach, jak obie strony konfliktu podzielą się teraz władzą i stanowiskami w okresie przejściowym przed nowymi wyborami. Będzie to przedmiotem dalszych negocjacji. To dziennik Radio France International. Na przegląd francuskich tygodników zaprasza teraz Anna Rzeczycka.
Przegląd prasy francuskiej. Anna Rzeczycka.
Na okładce Le Nouvel Observateur zdjęcie słonecznych okularów przypomina nam, że lato w pełni i że co najmniej 70% Francuzów korzysta z morza, plaży, spacerów w górach czy też ekologicznych rozkoszy wiejskich. Tygodnik namawia jednak swych czytelników, by nie zadawalali się bezczynnym opalaniem i by zajrzeli do środka numeru, gdzie znajdą quiz na temat aktualności politycznych i piąty już odcinek zgadywanki dla miłośników języka francuskiego. Pismo proponuje także serię nieco poważniejszych artykułów, z których dowiadujemy się na przykład, że najlepsi i najtańsi na zachodnią kieszeń dentyści pracują na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce, że w lipcu 90 roku prezydent Mitterrand, zgnębiony swą chorobą i kłopotami rodzinnymi, zamierzał złożyć dymisję, z czego w końcu pod wpływem swych współpracowników zrezygnował. Specjalny wysłannik Le Nouvel Observateur do Rzymu, Serge Raffi, powraca do skandalu wywołanego przez premiera Włoch, Silvio Berlusconiego, jednego z najbogatszych ludzi w Europie, który, jak się okazuje, nie tylko zaplątał się w miłostkę z nieletnią, ale także przez swe nienasycone zamiłowanie do pięknych modelek i innych escort girl wpadł w sieć, gdzie narkotyki, prostytucja i korupcja mieszają się z mafią rosyjską. A skoro mowa o Rosji, to warto zasygnalizować, że Le Nouvel Observateur nie zapomniał o mijającej w sierpniu pierwszej rocznicy wojny rosyjsko-gruzińskiej. To był wspaniały i tajny plan, pisze Vincent Jauvert, powołując się na wysokiego i oczywiście anonimowego przedstawiciela władz w Moskwie. Władimir Putin, upojony swym zwycięstwem w tej wojnie i wysokimi cenami na paliwa, zaplanował nie mniej, nie więcej, a szybką odbudowę Imperium Rosyjskiego. Chciał stworzyć rodzaj Związku Radzieckiego BIS. Na początek twór ten miał obejmować Rosję, Białoruś, a także świeżo podbite gruzińskie regiony separatystyczne, Abchazję i Osetię. Drugim etapem miało być przyłączenie dobrowolne lub pod przyjacielską presją Kremla innych terytoriów byłego ZSRR. Strategia przygotowywana była w takiej lub innej formie od wielu lat. Były prezydent, a obecnie premier Rosji, myśli bowiem, że gdy minie kryzys finansowo-ekonomiczny, przyszłość jego kraju rozgrywać się będzie nie w ramach globalizacji, lecz w sferze wpływów rosyjskich i bliskiej zagranicy. Inwazja na Gruzję obudziła jednak w Europie bardzo złe wspomnienia. Putin postanowił w konsekwencji zachować ostrożność i więcej nie niepokoić wspólnoty międzynarodowej. Powiedział swym doradcom, że operacja ma się odbyć zgodnie z zasadami ONZ-u. Nie było więc mowy o aneksji dwóch gruzińskich regionów, chociaż są one de facto kontrolowane przez Moskwę już od 1990 roku. Osetia Południowa i Abchazja miały stać się najpierw niezależnymi państwami, uznanymi legalnie przez jak największą liczbę krajów na świecie. Putin sądził, że operacja ta zabierze najwyżej kilka miesięcy. Zmobilizował w tym celu wszystkich swych dyplomatów i wraz z Miedwiediewem zabrał się do przekonywania całego świata. Liderom byłych republik radzieckich obiecał pożyczki i wsparcie finansowe, grożąc jednocześnie represjami, jeśli się nie podporządkują. Strategia ta jednak ciągnie Le Nouvel Observateur spaliła na panewce. Z wyjątkiem prezydenta Nikaragui nikt nie chciał zaakceptować dyplomatyczno-wojskowego zamachu upichconego na Kremlu. Błogosławieństwa Putinowi nie udzielili nawet najwierniejsi przyjaciele, przywódcy Armenii i Kazachstanu. Wszyscy przestraszyli się, że uznanie Osetii i Abchazji pociągnie za sobą łańcuchową reakcję i że ich własna niezależność zostanie zagrożona. Opieszałość okazał nawet prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka, mimo że Moskwa miała mu zaproponować stanowisko wiceprezydenta przyszłej Unii. I w rezultacie na jesieni 2008 roku zawiedziony Putin musiał pogodzić się z faktem. Jego fantastyczny plan nie powiódł się. Nie będzie drugiego ZSRR. Na razie nie będzie. Tygodnik Le Point, którego okładkę zdobi duży portret francuskiego filozofa Blaise Pascala, geniusza, który, jak informuje gazeta, pozwala stawić czoła naszej epoce, w głębi numeru zajmuje się Iranem i oporem, jaki stawiają Irańczycy klanowi prezydenta Mahmouda Ahmadinejada i jego dyktatorskim rządom. Jak pisze Jean Guinel, wobec represji i cenzury najlepszą bronią opozycji irańskiej stał się internet. Irańczycy informują się za pomocą internetu, wymieniają pomysły i alarmują świat. Na manifestacje zwołują się z kolei SMS-ami. Tak jak wszędzie na świecie, w Iranie wielkim powodzeniem cieszą się też telefony komórkowe z kamerą wideo. Taka właśnie kamera sfilmowała agonię Nedy Agi Soltani, młodej manifestantki, zastrzelonej przez irańskiego milicjanta w pierwszych dniach kontestacji. Wideo obiegło strony internetowe całego świata. Opozycja używa także internetu do prowadzenia ofensywy, publikując na przykład zdjęcia Lebas Shaksi, zbirów reżimu rozpędzających manifestacje, bijących młodych ludzi, którzy protestują na ulicy i przeprowadzających aresztowania. Lebas Shaksi występują w ubraniach cywilnych, niełatwo więc ich rozpoznać w tłumie. Zdjęcie na internecie pozwala na szybszą identyfikację, dając manifestantom pewne rozeznanie w sytuacji. Analogiczne fotografie, tym razem jednak manifestantów, zamieszcza na swojej stronie internetowej Ministerstwo Wywiadu, apelując do ludności o wskazanie nazwisk i miejsca zamieszkania przeciwników reżimu. Zwolennicy Mira Hosseina Musawiego wiedzą, jakie ryzyko podejmują. Władze w Teheranie pilnują, podsłuchują i przechwytują. Kiedy manifestanci stają się zbyt aktywni na sieci GSM, mułowie blokują nadajniki i sieć przekaźnikową, używając zresztą w tym celu technologii zachodnich. Internet w Iranie odznacza się poza tym wielką powolnością. W 2006 roku szybki internet został zakazany, by, jak głosił komunikat Ministerstwa Komunikacji i Technologii Informacji, uniemożliwić organizowanie się opozycji politycznej oraz zapobiec ściąganiu zagranicznych produktów kulturalnych, takich jak muzyka czy filmy. Inną przyczyną powolności internetu są filtry pozwalające kontrolować, a jeśli potrzeba także blokować maile i połączenia z takimi witrynami jak Twitter, Facebook czy YouTube. Według Hassana Makaremi, naukowca, który znalazł schronienie we Francji, dla 3,5 miliona irańskich emigrantów rozsianych po świecie sieć internetowa stała się nieodzownym łączem z krajem. Uważa on także, że wobec braku skutecznej partii opozycyjnej dla wykształconych Irańczyków, czyli dla 1/3 społeczeństwa, internet stał się podstawowym środkiem wymieniania informacji. Iran jest 3. krajem na świecie pod względem liczby blogów internetowych. Tyle Jean Guinel w Le Point.
Słuchali Państwo przeglądu paryskich tygodników pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Zapraszamy teraz do archiwum RFI. Nela Rubinstein z domu Aniela Młynarska, córka Emila Młynarskiego, urodziła się na Litwie w 1908 roku. W roku 1926 została żoną znakomitego pianisty Artura Rubinsteina. Zasłynęła jako mistrzyni kuchni. Była duszą towarzystwa i znała 7 języków. Książka kucharska jej autorstwa, Kuchnia Neli, Nela's Cookbook, do dzisiaj sprzedaje się w kilku językach. Książka pełna jest przepisów z podróży, które państwo Rubinsteinowie odbywali regularnie. Agnieszka Kumar rozmawiała z Nelą Rubinstein w Paryżu 1993 roku. Pani Rubinstein zmarła 8 lat później, w roku 2001.
Magazyn specjalny RFI pod redakcją Agnieszki Kumor. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania wspomnień pani Neli Rubinstein, która zechciała przyjąć nas w swoim paryskim domu. W audycji wykorzystałam fragmenty wspomnień Artura Rubinsteina z jego książki pod tytułem Moje długie życie. Rozmowa z panią Nelą nagrana została pod koniec listopada, tuż przed jej podróżą do Nowego Jorku.
Przede wszystkim serdeczne dzięki. Jeszcze raz.
Proszę,
że pani nas przyjmuje. Że pani niedawno wydała... napisała książkę kucharską.
Ach, to
i to było wydane w Polsce. Co panią skłoniło, żeby taką książkę napisać?
Dlatego, że ja całe życie gotowałam bardzo dużo i że ludzie zawsze się pytali mnie o te przepisy i ja w końcu zdecydowałam napisać książkę z tymi przepisami. To były przepisy, które ja w domu znałam, w domu rodzinnym i potem już w moim życiu bardzo takim różnorodnym przepisy z całego świata właściwie po trochu.
Państwo dużo podróżowali, byli prawie chyba wszędzie. To za małe słowo.
Mój mąż był bardzo taki gourmet, zawsze chodził do najlepszych restauracji i wszystko to znał. No ja przy okazji się też nauczyłam.
A co pani z domu pamięta swojego rodzinnego?
Na Litwie się urodziłam, w Lwowie. Mieliśmy cudowną kucharkę, dziewczynkę. Barbarkę, która była rzeczywiście genialna i ona wszystko robiła w 5 minut i tak dalej. I ja się jej przyglądałam już od dziecka małego. Całe życie było u nas, aż 70 ileś lat. Tam ja byłam tylko do lat 6. Wojna zaczęła się.
I chyba państwo...
jechać do Rosji. Bo mój ojciec miał braci tam, którzy mieli jakieś fabryki, nie wiem co. W każdym razie to było miejsce dla nas najwygodniejsze i tam mieszkaliśmy przez kilka, 3 lata coś.
I potem już chyba nie wróciliście, bo...
Do Rosji ja wróciłam, potem już był za mąż puścił z koncertami.
Zdaje się, że publiczność rosyjska...
Publiczność zawsze po Rosji była świetna. Oni rzeczywiście opuszczają muzykę tam.
Celnicy badali nasz bagaż sporo ponad godzinę, a gdy wreszcie pozwolono nam wejść do kantyny na szklankę herbaty, na bufecie ujrzeliśmy 2 flakony ze zwiędłymi kwiatami, ale nic do jedzenia. Kelner w brudnym fartuchu postawił przed nami 2 szklanki bladej herbaty. Gdy jednak poprosiliśmy go o cytrynę, odparł szorstko: nie ma cytryny. Po bardzo długiej podróży przyjechaliśmy do Moskwy rano. Oczekiwał nas brodaty mężczyzna w skórzanej kurtce, który powitał nas w imieniu sowieckiego Departamentu Muzyki. Po wymianie grzeczności powiedział po rosyjsku: przydzielono mnie wam do towarzystwa. I dodał z sarkastycznym uśmiechem: będę stale z wami. Zabrał nas do hotelu National, który dobrze znałem z poprzednich pobytów. Ten elegancki niegdyś hotel wyglądał nędznie i był w opłakanym stanie. Stara winda co chwilę zacinała się. Sytuacja żywnościowa była tragikomiczna. Jednego dnia był chleb, ale nie było masła. A następnego dnia było masło, ale nie było chleba. Zawsze brakowało czegoś zasadniczego. Mój pierwszy koncert odbył się w wielkiej sali Czajkowskiego w moskiewskim konserwatorium. Nie pamiętam całego programu, ale z całą pewnością grałem Pietruszkę, na którego bardzo liczyłem, oraz mego najlepszego Chopina. Rosjanie są ogromnie muzykalni. Koncert pochłania ich całkowicie, angażuje ich duszę i serca. Łatwo się wzruszają i podniecają, ale równie łatwo zniechęcają i rozczarowują. I moje bisy, Navarra i taniec ognia de fali wywołały dzikie okrzyki i owacje. Stary garderobiany, który pozostał na swym posterunku od czasów carskich, powiedział mi z głębokim westchnieniem: nie ma już herbaty, ani cytryny, ani herbatników. Nie ma po co żyć.
Wszystkie te podróże były ciekawe. Ostatnia to była chyba w 60. w którymś roku. 64. zdaje się rok.
Kilkakrotnie wracaliście do Rosji, tak, tak to nie było.
Tak, dlatego że tam strasznie upuściali masz. Publiczność. Z przyjemnością wracał tam.
A co pani jeszcze z domu pamięta?
Co ja pamiętam? Wszystko pamiętam. Do tego stopnia, że jeszcze za życia matki mojej robiłam całe takie ilustracje.
Tak?
I tak. Wszystkich części domu i ogrodów i tak dalej. I jeszcze sprawdzałam z nią, czy tak jest. Ja myślałam, że tak. Bo ja od lat, miałam 12 lat ostatni raz, jak byłam tam. Więc minęło życie całe.
Oczywiście.
Ale wszystko pamiętałam, każdy kamień, każde drzewo. To był dworek i to był ogrodów masy. No to był duży posiadłość była. Nad Niemem, cudownie położone. Do dziś dnia jest. Oni teraz odbudowują, robią muzeum tam dla ojca.
Aha, Emila Młynarskiego.
Dom był zupełnie zrujnowany. Zachował się o tyle, że istniał, ale był zrujnowany zupełnie, więc teraz odbudowują go.
Kupuło.
To był rozkoszny dom, bo tak przede wszystkim pełno muzyki było, dlatego że mój ojciec był muzyk. Więc zapraszam gości, muzyków też. Był Kochański, Roman Sadkowski, który był kompozytor. Święty Anny, to było wielkie uroczystości, były zawsze. Matka moja była Anna i babcia była też Halina Anna. Więc 26 lipca zresztą to były wielkie obchody, imieniny i tak dalej. Przyjeżdżali się goście, nie mieścili się w domu oczywiście, bo myśmy mieli takie gościnne domki, w których oni tam mieszkali.
A potem mieszkaliście w skrzydle opery, było mieszkanie?
Tak, w Warszawie, tak. To było mieszkanie, teraz to jest muzeum. Ja chodziłam do opery codziennie, nie musiałam wychodzić nawet. Zamiast lekcji od rady, to szłam do opery. 52 opery były w repertuarze. Za czasów mojego ojca Emila to był złoty wiek.
Szymanowski zaprowadził mnie do nowej kawiarni, która była także czymś w rodzaju cukierni i nazywała się Ziemiańska. Po drodze poinformował mnie. Poznasz tam kilku świetnych młodych pisarzy i poetów. Niełatwo znajdziesz na świecie ludzi im podobnych. I miał słuszność. Duży stół w rogu lokalu był już zajęty przez jego przyjaciół. Gdy podeszliśmy, przedstawił mnie. A ja wymienię tutaj ich wszystkich, ponieważ każdy z nich należy do elity współczesnej polskiej literatury. Jan Lechoń, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński i last but not least Julian Tuwim. Wkrótce przyłączył się do nas jeszcze jeden znakomity pisarz, Boj Żeleński, syn kompozytora Władysława. Pisywał wiersze w stylu dziecinnych rymowanek, chłoszczące nową burżuazję pedantycznych akademików, snobów oraz kobiety o podejrzanej moralności i ptasich muszczkach. Był bardzo poczytny, a niektóre z jego dowcipnych wierszy przeszły do mowy potocznej i po dziś dzień są jeszcze w ogólnym użyciu. Dzięki temu, że wprowadził mnie Szymanowski, owo wyjątkowe towarzystwo od razu zaczęło traktować mnie tak, jakbym był jednym z nich. Tuwim powiedział, jesteśmy w pewien sposób spokrewnieni. Moja matka i pańska siostra Jadwiga były w młodości nierozłącznymi przyjaciółkami, a kiedy miałem 4 albo 5 lat, matka zabrała mnie na dworzec, żeby zobaczyć, jak cała rodzina odprowadza pana na pociąg do Berlina. Mama wtedy powiedziała do mnie, popatrz na tego Artura, on już jest sławnym pianistą. A co z ciebie wyrośnie? Nienawidziłem pana, dopóki nie usłyszałem, jak pan gra. Teraz jest pan moim ulubionym pianistą. Uściskaliśmy się, żeby uczcić naszą przyjaźń i natychmiast wypiliśmy Bruderschaft. Karol opowiadał mi wszystko o rozwoju nowego życia muzycznego w Warszawie. Emil Młynarski jest teraz dyrektorem opery i udało mu się podnieść ją do najwyższego europejskiego poziomu. Wystawił moją Hagit z doskonałymi śpiewakami, ale krytycy, moi arcywrogowie, złośliwie nazwali ją niemiecką operą w stylu Ryszarda Straussa. Nie odstraszyło to jednak Młynarskiego i obiecał mi wystawić operę, nad którą teraz pracuję, Króla Rogera. Bawi cię wiadomość, że konserwatorium zwróciło się do mnie, żebym zajął miejsce Młynarskiego jako dyrektor. Już sama myśl o tym budzi we mnie przerażenie. Sam wiesz, jak mało nadaje się na to biurokratyczne stanowisko, ale obawiam się, że będę zmuszony je przyjąć, bo rozpaczliwie potrzeba mi jakiegoś stałego dochodu. Widzisz, Arturze, muszę teraz utrzymywać całą moją rodzinę. Mój brat Felix usiłuje znaleźć sobie zajęcie jako akompaniator, ale jakoś mu się to nie udaje. Moja biedna matka jest inwalidką i potrzebuje pielęgniarki. Moje siostry Nula i Dzioka wciąż jeszcze są niezamężne i mieszkają w domu. Stasia, śpiewaczka, rozwiodła się. Często występuje w operze i daje koncerty, ale honoraria ledwie wystarczają na jej własne potrzeby. Taka jest moja obecna sytuacja. Aż do swej przedwczesnej śmierci w 54 roku życia mój biedny Karol był ofiarą rodziny. W swym przywiązaniu do rodziny bardzo przypominał mi Chopina.
Był u nas codziennie Karol. Wszystkim kochał rodzinę swoją szalenie. To była główna cecha jego. On rzeczywiście szalał zawsze wszystkimi swoimi siostrami i matką i tak dalej. A poza tym był bardzo dystyngowany, był taki troszeczkę zblazowany. Łatwo się nudził. My się przypadali za nim. Oczywiście mąż też zachwycał się jego kompozycjami. Był taki troszkę oficjalny, ale był bardzo serdeczny, no z nami, bo fajnie, tak jak wujek taki. Odwiedzałam jego w ogóle. Już jak był bardzo nawet chory, a jak umarł, to byłam jedna z pierwszych, co pojechałam tam zobaczyć, czy leżał w łóżku w ogóle. W Szwajcarii. I Artur nie mógł pojechać, bo mam akurat miał koncert w Anglii. Pojechałam tam razem z Felo Kranz. Karol tak biedny, cały się z życia skarżył na pieniądze, że nie miał dosyć, chociaż dostawał masę, ale był homoseksualny, wydawał kolosalne pieniądze na te swoje narzeczone. Roman Jasiński to był w ogóle człowiek jeden z najbardziej kulturalnych, jakich ja znałam. Był pianistą i był znawcą muzyki kolosalnej. On był na czele radia przez ja nie wiem ile lat, przez 20, powiedzieliśmy, przyjaźń wielkich. On potem nawet przeze mnie się zaprzyjaźnił z moim mężem. Sport kuchański to był tak jak brat, chowany przez moje rodzice. ochrzcili jego rydzaka niepotrzebnie. Dlatego, że oni strasznie religijni byli. To był słodki człowiek z Odessy. Oni byli Żydzi rosyjscy.
Kochańscy wynajmowali małe mieszkanie przy Cork Street i podobne znaleźli dla mnie w pobliżu. Jeszcze przed moim przyjazdem do Londynu Paweł odnowił kontakty z przyjaciółmi poznanymi za pierwszej swojej bytności w tym mieście. Należał do nich również Sir Hamilton Harty, znakomity muzyk i lubiany dyrygent. Kiedyś Hamilton Harty akompaniował Pawłowi na kilku jego występach. Teraz uradowany ponownym spotkaniem, z entuzjazmem zaproponował mu wykonanie koncertu skrzypcowego Brahmsa w Queen's Hall z londyńską orkiestrą symfoniczną. Był to dla Pawła najlepszy sposób na odzyskanie swojego miejsca w Londynie. Koncert Pawła stał się olbrzymim sukcesem i wieści o nim dotarły nawet do Ameryki. Ostatni menażer Paderewskiego, George Engels, obecny na tym koncercie, z miejsca zaproponował Pawłowi na styczeń tournée po Ameryce. Koncert Sonat, który wspólnie z Pawłem daliśmy w Whitemoor Hall, wypadł bardzo pięknie. Graliśmy trzy nasze ulubione: Beethovena, C-moll, Brahmsa, D-moll oraz sonaty Cezara Franka. Z taką świeżością, jak gdyby nie istniało owe 6 lat rozstania. Sala była pełna, przybyli wszyscy nasi przyjaciele. Po recitalu z Pawłem zamierzałem przejazdem do Hiszpanii zatrzymać się na krótko w Paryżu. Byłem naprawdę szczęśliwy, wiedząc, że mój najbliższy przyjaciel jest bezpieczny w Londynie i że czeka mnie ponowne spotkanie z Karolem.
Paweł Kochański był najbliższym przyjacielem Artura i był tak mój brat. Niesłychanie, że to się tak spotkało. Strasznie to wcipny, śmieszał nas wszystkich.
Zosia, jego żona chyba.
Zosia też była inna kombinacja.
Thank you.
Polska we Francji. Anna Bernhardt.
Nigdy w takiej sali nie byłem. Przeważnie jak dawałem wywiady, to było w epoce, kiedy pływałem i to było prosto na samym basenie. Po wyjściu z wody, zadyszany, tak jak teraz zresztą na Mistrzostwach Świata. Widzisz, w pływach wychodzi z wody, ledwo dyszy, a już go dziennikarze obskakują i zadają mu cały szereg pytań. No?
Naszym gościem w studiu jest dzisiaj pan Piotr Topiłko z École Normale Supérieure, zajmujący się biologią molekularną, a ściślej z systemem nerwowym i nie tylko. Zanim jednak zgłębimy ten temat, proszę nam powiedzieć, jakie drogi zawiodły pana tutaj do Francji.
No, dziękuję bardzo za zaproszenie. Ja przyjechałem do Francji z rodziną, to znaczy z moją mamą, bratem i tatą w latach 80., tak jak wielu Polaków w tym trudnym okresie. I niestety na początku borykałem się z wieloma problemami ze strony francuskiej administracji, która między innymi nie uznała mi dyplomu studiów, które rozpocząłem w Polsce.
Także studia były biochemii, tak?
Tak, w Polsce studiowałem biochemię, natomiast we Francji neurobiologię, biologię molekularną. I te studia zakończyłem we Francji i od wielu lat pracuję jako pracownik naukowy w École Normale Supérieure, gdzie prowadzę grupę naukową.
To znaczy, czym się pan zajmuje? Proszę nam, laikom, opowiedzieć.
No więc właściwie to tematem, który się zajmuje, interesuję się od około 10 lat i trafiłem na niego zupełnie przypadkowo, zajmując się zupełnie innym zagadnieniem. A chodzi dokładnie o rozwój systemu nerwowego obwodowego. Znaczy w dwóch słowach, system nerwowy składa się z mózgu, rdzenia i kabli, które łączą system nerwowy ośrodkowy z resztą naszych narządów. I to są nerwy obwodowe, które nazywamy systemem nerwowym obwodowym. I w obu przypadkach nerwy i system nerwowy obwodowy i ośrodkowy składają się z neuronów i komórek bardzo szczególnych, które je chronią i które nazywamy komórkami Schwana w przypadku systemu nerwowego obwodowego i oligodendrocytami w przypadku systemu nerwowego ośrodkowego. I ja się zajmuję tym izolatorem, czyli komórkami Schwana, które tworzą osłonkę mielinową wokół aksonów, czyli wypustek nerwowych w systemie nerwowym obwodowym. A do czego to służy? To prosto zrozumieć, gdyż tak jak w elektryce kabel elektryczny składa się z przewodnika i izolatora, to komórki Schwana odgrywają dokładnie taką samą rolę izolatora w celu odizolowania nerwów i przyspieszenia transmisji sygnału. I około 10 lat temu, zupełnie przez przypadek, odkryłem gen, który odgrywa kluczową rolę w procesie tworzenia tej osłonki mielinowej. Ten gen, myśmy nazwali go genem Crox20, opisaliśmy dokładnie jego rolę w komórkach Schwana u myszy i parę lat później...
Przepraszam, i dostaliście nagrodę, też bardzo ważną naukową francuską.
Właściwie tak, nagrodę parę lat temu otrzymałem z Institut de France za pracę nad komórkami macierzystymi w systemie nerwowym ośrodkowym. I tego odkrycia również dokonaliśmy zupełnie przez przypadek, pracując nad komórkami Schwana. Okazało się, że wśród komórek Schwana pozostają komórki, które są niezróżnicowane i które są, no tak jak komórki macierzyste, w stanie uśpionym, ale które po obudzeniu mogą różnicować się w kierunku różnego typu komórek, jak zarówno komórki Schwana, jak i neurony i również inne typy komórek systemu nerwowego obwodowego.
Wróćmy jeszcze na chwilę do komórek Schwana. Jak one szwankują, to co się dzieje w organizmie?
No więc komórki Schwana, tak jak wspomniałem, odgrywają bardzo ważną rolę, gdyż kiedy dochodzi do zaburzenia tworzenia tej osłonki mielinowej, przepływ prądu jest zakłócony i to prowadzi do bardzo poważnych chorób systemu nerwowego obwodowego, które nazywamy neuropatiami albo zakłóceniem funkcjonowania systemu, który często prowadzi do paraliżu, no i bardzo ciężkich schorzeń, których niestety dzisiaj w żaden sposób nie możemy leczyć. Jednakże prace, tak jak wspomniałem, głównie nasze prace są badaniami podstawowymi, jednakże one pozwoliły na opracowanie metod diagnostyki używanych dzisiaj w wielu laboratoriach we Francji, na świecie, do określenia, do sprecyzowania pewnych patologii w systemie nerwowym obwodowym.
To znaczy ścisła współpraca ze szpitalami. Nie tylko siedzicie w laboratoriach i robicie bardzo naukowe eksperymenty, ale współpracujecie.
Oczywiście. Współpracujemy z wieloma szpitalami we Francji i za granicą. Współpraca ta zaowocowała już paroma publikacjami w znakomitych żurnalach międzynarodowych. Praca ta okazała się bardzo pomocna zarówno dla nas, jak i dla neurologów, gdyż obecnie możemy bardzo precyzyjnie dzięki naszym badaniom określić, zdiagnozować pewne schorzenia systemu nerwowego obwodowego, a dysponujemy między innymi próbkami, biopsjami nerwów od chorych właściwie z całego świata i co nam pozwala na precyzyjne określenie funkcji nowych genów, które niedawno odkryliśmy, które odgrywają również bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu systemu nerwowego obwodowego.
A do czego może doprowadzić praca nad tymi komórkami macierzystymi, które odkryliście przypadkiem?
No więc, tak jak wspomniałem, na razie to są wyłącznie badania podstawowe. Celem ich jest po pierwsze opisanie tych komórek na poziomie molekularnym, zidentyfikowanie nowych markerów tych komórek, gdyż my wiemy, że one są, jednak one są uśpione, jest ich bardzo niewiele i potrzebujemy markerów molekularnych, ażeby móc je śledzić w czasie rozwoju i w pewnych sytuacjach patologicznych. Te markery niedawno żeśmy zidentyfikowali i dziś możemy z łatwością te komórki wyizolować zarówno u myszy, jak i w pewnych sytuacjach u człowieka. Prace nad możliwościami tych komórek są w toku, jednakże dokonaliśmy poważnych odkryć, jeśli chodzi o możliwość różnicowania się tych komórek po ich przeszczepieniu do nerwów obwodowych. Okazuje się, że te komórki po obudzeniu są zdolne nie tylko zastąpić komórki szwana, ale również z dużą skutecznością utworzyć osłonkę mielinową niezbędną do funkcjonowania nerwów obwodowych.
Czyli zamiast naprawiać komórki szwana, będziemy je zastępować czymś innym?
Więc przyznam, że ja początkowo nie chciałem wspomnieć o ostatnich odkryciach, których dokonaliśmy w laboratorium. Ale jak się okazuje, nasze zdolności regeneracji są absolutnie wspaniałe, gdyż parę lat temu dokonaliśmy innego eksperymentu, który polegał na usunięciu komórek szwana. Po prostu żeśmy je zniszczyli, oczywiście u myszy, nie u człowieka, i pozostawiliśmy nerwy bez izolatora. I co się okazuje, że w tej sytuacji komórki, które tworzą osłonkę mielinową w mózgu i rdzeniu kręgowym, o których wspomniałem, które nazywają się oligodendrocytami, masowo wychodzą z tych miejsc i migrują wzdłuż nerwów obwodowych i tworzą osłonkę mielinową. Także powiedziałbym, że dzisiaj pracujemy na dwóch zagadnieniach, które myślę, że mogą w przyszłości doprowadzić do opracowania nowych metod, zupełnie nowych metod leczenia schorzeń systemu nerwowego obwodowego, przy pomocy komórek macierzystych, o których wspomniałem, czy też wykorzystając te mechanizmy, które zostały odblokowane po usunięciu komórek szwana, które pozwalają na to, że inne komórki mogą je zastąpić bardzo skutecznie, gdyż okazuje się, że przeszczepienie tych komórek, tych oligodendrocytów do nerwów u myszy, u których usunęliśmy komórki szwana, prowadzą do całkowitej regeneracji. Te myszy zaczynają normalnie chodzić i normalnie się poruszać.
Czy te podobne badania są prowadzone gdzieś na świecie?
Jeśli chodzi o komórki macierzyste, o których wspomniałem, myśmy nazwali je komórkami granicznymi, gdyż one znajdują się między systemem nerwowym ośrodkowym i obwodowym. Jesteśmy właściwie jedynym laboratorium na świecie, które prowadzi te badania, a to z prostego względu, że posiadamy obecnie jako jedyni narzędzia molekularne, które nam pozwalają na pracę nad tymi komórkami. Zagadnienie, o którym wspomniałem, to znaczy tą migracja komórek z systemu nerwowego ośrodkowego do nerwów po usunięciu komórek szwana, jest to rzecz zupełnie nowa. Publikacja jest w tej chwili w trakcie przygotowywania, także nikt poza panią o tym jeszcze nie wie.
To mamy skup. Proszę powiedzieć, wiem, że ma pan kontakty z Polską, bierze pan udział w imprezach naukowych. Czy nie myślał pan wrócić i pracować w Polsce?
Przyznam się, że od pewnego czasu zastanawiam się nad możliwością powrotu do Polski. Interesuję się od dawna tym, co się dzieje w polskim świecie naukowym, zwłaszcza w dziedzinie neurobiologii, a zwłaszcza w dziedzinie neurobiologii systemu nerwowego obwodowego. Niestety w tej dziedzinie bardzo specyficznej luki są wielkie, zarówno we Francji, gdyż bardzo niewiele laboratoriów zajmuje się tym zagadnieniem. Moja współpraca z ośrodkami naukowymi w Polsce jest, powiedziałbym, raczej sporadyczna i chciałbym, żeby się w przyszłości rozwinęła. Polega głównie na tym, że czasami pomagam studentom z Polski poprzez zorganizowanie stażu we Francji. Przez pewien czas brałem udział w cyklu wykładów dotyczących badań, o których dzisiaj mówimy, ale bardzo mi brakuje współpracy z lekarzami, jak i również z naukowcami z ośrodków badawczych w Polsce i będę dążył do tego, żeby takie kontakty nawiązać w jak najkrótszym okresie.
Nie pytam, kiedy pański zespół doprowadzi do końca badania, bo to jest trudna sprawa. Niektórzy mówią, że jest pan na dobrej drodze do Nobla. W każdym razie dziękujemy panu bardzo za rozmowę i mam nadzieję do następnego razu.
Ja również bardzo dziękuję.
Eureka. Anna Bernhardt.
Wśród bakterii zdolnych przeżyć w warunkach ekstremalnych znane są takie, które czują się naprawdę dobrze dopiero w temperaturach powyżej 80 stopni i takie, które znoszą kolosalne ciśnienia. Nigdy jednak nie spotkano jeszcze mikroorganizmów posiadających dwie zdolności naraz. Ekipa badaczy francusko-rosyjsko-chińskich właśnie natrafiła na takie osobniki na głębokości 4100 metrów pod powierzchnią Atlantyku na wysokości Antyli w pobliżu najgłębszych na świecie znanych gorących źródeł. Nowo odkryte bakterie zwane Pyrococcus CH1 posiadają niezwykłe zdolności metaboliczne. Nie tylko żyją w temperaturach pomiędzy 85 i 105 stopni Celsjusza, ale dla normalnego rozwoju potrzebują ciśnienia od 200 do 1200 barów, czyli ponad 1000 razy większego niż normalne ciśnienie atmosferyczne na powierzchni Ziemi. Do czasu odkrycia więc jeszcze bardziej zadziwiających organizmów Pyrococcus CH1 stanowi pod względem wysokiej temperatury i ciśnienia absolutną granicę życia na Ziemi. Równie niecodziennego odkrycia w świecie bakterii dokonała grupa naukowców z Uniwersytetu w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. Trafiła mianowicie na grenlandzkim lodowcu na głębokości ponad 3000 metrów na uśpioną od 120 tysięcy lat bardzo mikroskopijnych rozmiarów bakterią, kilkadziesiąt razy mniejszą niż przeciętnie nam znane, jak na przykład E. coli żyjąca w układzie pokarmowym człowieka. Bardzo powoli podnoszono jej temperaturę, najpierw przez 7 miesięcy do 2 stopni, następnie przez 4 miesiące do 5 stopni. Wysiłki naukowców zostały wówczas nagrodzone przebudzeniem niewielkiej kolonii bakterii o oficjalnej nazwie Herminiomonas glaciei. Wyjątkowo małe rozmiary tego organizmu były czynnikiem sprzyjającym przetrwaniu w tak trudnych warunkach. Bakteria mogła przeżyć w mikroskopijnych obszarach płynnych pomiędzy kryształami lodu oraz w otaczających je ciekłych błonach. Ekipa z Pensylwanii natrafiła w pokładach grenlandzkiego lodowca na więcej jeszcze podobnych gatunków bakterii. Wszystkie bardzo małych rozmiarów, poniżej 1 mikrometra. To jest, przypomnijmy, milionowa część metra. Budzą one szczególne zainteresowanie badaczy poszukujących życia pozaziemskiego, ponieważ tego rodzaju adaptacja może sprzyjać przetrwaniu na innych planetach. Naukowcy ze Szwajcarskiej Politechniki Federalnej w Zurychu wyprodukowali robot o rozmiarach zaledwie kilku mikrometrów, czyli nie większy od bakterii i co więcej, mogący imitować pewne zachowania tego organizmu. Jest to bowiem struktura o kształcie korkociągu wykonana z chromu, niklu i złota, której ruch w środowisku płynnym można kontrolować za pomocą pola magnetycznego. Ta sztuczna bakteria została wymyślona dla celów biomedycznych i może być wykorzystana na przykład przy przetykaniu zatkanych arterii układu krwionośnego.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Escalate. You see, war.